Z radością powróćmy na Eucharystię. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam na kolejnej katechezie dotyczącej Eucharystii. Omawiamy modlitwę eucharystyczną, jej znaczenie, jej teologię, po to, by lepiej ją zrozumieć, poznać, a to z kolei ma służyć temu, byśmy mogli w tej modlitwie także uczestniczyć. Omówiliśmy już pierwsze części modlitwy eucharystycznej, czyli prefację, aklamację, święty, święty i tak zwaną epiklezę, czyli modlitwę przywołującą Ducha Świętego w celu przemiany chleba w ciało i wina w krew Jezusa. I teraz przejdziemy do serca modlitwy eucharystycznej, czyli do słów ustanowienia i konsekracji. Po epiklezie, czyli po modlitwie przyzywającej Ducha Świętego, następuje relacja o ustanowieniu Eucharystii. W każdej modlitwie eucharystycznej powtarzane są dokładnie słowa i działania Jezusa z ostatniej wieczerzy. Jezus wziął chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał go i dał swoim uczniom, mówiąc, że to jest Jego ciało. Następnie wziął kielich wypełniony winem, odmówił modlitwę dziękczynną i podał go uczniom, mówiąc, to jest moja krew, za was wylana na odpuszczenie grzechów. Powtarzane słowa nie są tylko opowiadaniem o jakimś dawnym, historycznym wydarzeniu, o czymś, co się wydarzyło kiedyś dawno w Wieczerniku. Te słowa są uobecnieniem wydarzenia z Wieczernika. One się aktualizują, powtarzają, uobecniają dla nas. A zatem można powiedzieć, kiedy kapłan wypowiada te słowa w czasie modlitwy eucharystycznej, my przenosimy się do Wieczernika. Jesteśmy świadkami i uczestnikami ostatniej wieczerzy. Właśnie tutaj następuje przywołanie zbawczych czynów Boga, a szczególnie śmierci i zmartwychwstania Jezusa. W każdej wspólnocie, która gromadzi się na mszy świętej, tak jak ongiś, Jezus bierze chleb i wino oraz przemienia je w swoje ciało i swoją krew. Kościół posłuszny nakazowi Jezusa Chrystusa, który powiedział w czasie ostatniej wieczerzy, to czyńcie na moją pamiątkę, tak ukształtował liturgię Eucharystii, aby ona odpowiadała słowom i czynnościom Chrystusa, które wykonał on podczas ostatniej wieczerzy. Pierwszym świadkiem stosowania słów ustanowienia we mszy świętej jest niewielkie dzieło zatytułowane Tradycja Apostolska, dzieło pochodzące z III wieku, oczywiście pomijając teksty biblijne, teksty z Ewangelii. Wprowadzenie tych słów ustanowienia było teologicznym wyjaśnieniem dokonującego się faktu. Dlatego wielu starożytnych pisarzy kościelnych wskazywało na kapłana przewodniczącego Eucharystii jako na usta i dłonie samego Jezusa Chrystusa. Opowiadanie o ustanowieniu jest ściśle związane ze słowami konsekracji. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To słowa Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku i właśnie te słowa wypowiadane dzisiaj przez kapłana, dzięki obecności i działaniu Ducha Świętego, sprawiają, że chleb staje się prawdziwym ciałem Jezusa Chrystusa, a wino staje się Jego krwią. Słowa konsekracji są częścią modlitwy eucharystycznej, która jest modlitwą dziękczynienia i uświęcenia. Podczas ich przywołania nie chodzi tylko o proste odczytanie wypowiedzianych przez Chrystusa słów, o informacje, opowiadanie czy historyczne objaśnienie. Przedłożenie tych słów. Chrystus nie polecił opowiadać, podawać relacje, ale On polecił czynić. To czyńcie na moją pamiątkę. A zatem słowa konsekracji są uobecnieniem zbawczego czynu Jezusa Chrystusa. Mszał trydencki papieża Piusa V ujednolicił słowa ustanowienia dla całego Kościoła. Z kolei w obecnym szale Pawła VI, chociaż pomnożono liczbę modlitw eucharystycznych i słowa ustanowienia nie zawsze są te same, to jednak w każdym przypadku słowa konsekracji pozostają niezmienne. Uczyniono to ze względów pastoralnych. Należy także wspomnieć o poszerzeniu słów konsekracji chleba. W mszale z 1960 roku forma konsekracji brzmiała: to jest ciało moje. Tymczasem na prośbę papieża Pawła VI dołączono następujące słowa: które za was będzie wydane. Czyli teraz mamy brzmienie słów konsekracji: to jest moje ciało, które za was będzie wydane. Słowa te zostały wzięte z Ewangelii według świętego Łukasza i listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Podawała je również wspomniana wcześniej przeze mnie tradycja apostolska. Słowa te podkreślają miłość Chrystusa wydającą się za wszystkich. Nie wskazują na ograniczenie Chrystusowego działania zbawczego tylko do jakiegoś pewnego, zamkniętego kręgu ludzi. W czasie każdej Eucharystii dokonuje się tajemnicza przemiana. Chleb staje się ciałem Jezusa Chrystusa, a wino staje się Jego krwią. Nazywamy to przeistoczeniem, przemianą. Tu mamy do czynienia z prawdziwą obecnością Jezusa Chrystusa, rzeczywistą, realną, substancjalną, prawdziwym ciałem i prawdziwą krwią. Każda Eucharystia uobecnia śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zmartwychwstały Chrystus jest w niej obecny i działa zbawczo. I pisząc o obecności Chrystusa we mszy świętej, Jan Paweł II przywołał nauczanie Pawła VI oraz Soboru Trydenckiego. Papież Paweł VI w encyklice o Eucharystii zatytułowanej Mysterium Fidei pisał tak: otóż tę obecność, mówimy tutaj o obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina, otóż tę obecność nazywamy rzeczywistą, nie w sposób ekskluzywny, jakoby inne sposoby obecności nie były rzeczywistymi, lecz dla wyrażania jej najwyższego stopnia, gdyż jest ona cielesna i substancjalna i wnosi z sobą obecność całego, zupełnego Chrystusa, Boga i człowieka. I właśnie Jan Paweł II, odnosząc się do tych słów, stwierdza: sakramentalne uobecnienie we mszy świętej ofiary Chrystusa, uwieńczonej Jego zmartwychwstaniem, zakłada specyficzną obecność, o której mówi się jako o rzeczywistej, nie w sensie wyłączności, tak jakby inne nie były rzeczywiste, ale tu mówimy o obecności substancjalnej. Mówimy, że tu jest w mocy Chrystus, Bóg człowiek, cały staje się obecny. Wcześniej Sobór Trydencki, nawiązując do świadectw tradycji Kościoła, sprecyzował naukę o substancjalnej obecności Chrystusa w Eucharystii. Soborowy dekret o Eucharystii zwraca uwagę, że przez konsekrację chleba i wina dokonuje się przemiana całej substancji chleba w substancję ciała Jezusa Chrystusa, naszego Pana, i całej substancji wina w substancję Jego krwi. Tę przemianę, cudowną przemianę, tajemniczą przemianę, trafnie i właściwie nazwał święty i katolicki Kościół przeistoczeniem. A więc przemiana chleba w ciało i wina w krew nazywa się przeistoczeniem. Ojciec Święty Jan Paweł II zwraca uwagę, że Eucharystia jest tajemnicą, która przerasta zdolności poznawcze człowieka i może być przyjęta tylko i wyłącznie w wierze. Ojcowie Kościoła nie domagali się od wiernych wiedzy i zrozumienia, ale właśnie wiary. Właśnie między innymi święty Cyryl Jerozolimski w jednej ze swoich kateches tak mówił do nowo ochrzczonych: nie patrz więc na chleb i kielich jak na czysto ziemskie rzeczy. Są one bowiem ciałem i krwią, jak Pan zapewnił. Chociażby ci to mówiły zmysły, niechaj cię jednak utwierdza wiara. Nie osądzaj rzeczy ze smaku, lecz przyjmuj wiarą, a nie wątp, iż otrzymałeś dar ciała i krwi Chrystusa. ponieważ wobec tej tajemnicy miłości rozum ludzki doświadcza całej swojej ograniczoności. Czymś zrozumiałym były i są wysiłki teologów zmierzające przynajmniej ku jej przybliżeniu. I właśnie Jan Paweł II doceniał te wszystkie wnikliwe i użyteczne poszukiwania teologiczne, które potrafiły pogodzić krytyczną myśl z przeżyciem wiary Kościoła, która stanowi niezawodny charyzmat prawdy magisterium Kościoła. Trzeba jednak zaznaczyć, że każde wyjaśnienie teologiczne, które stara się w jakikolwiek sposób przeniknąć tajemnicę substancjalnej obecności Chrystusa w postaciach eucharystycznych, musi przyjąć, że po przeistoczeniu chleb i wino stają się prawdziwym ciałem i prawdziwą krwią Chrystusa. Konsekwencją przeistoczenia jest to, że w Komunii Świętej Chrystus daje siebie samego człowiekowi jako pokarm. Komunia staje się spożywaniem prawdziwego ciała i prawdziwej krwi Jezusa Chrystusa. Jan Paweł II przywoływał w swojej encyklice o Eucharystii fragment komentarza do pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, który został napisany przez świętego Jana Chryzostoma. I pyta, czym w rzeczywistości jest chleb? Odpowiada, jest ciałem Jezusa Chrystusa. Obecność Chrystusa pod świętymi postaciami zachowana jest także po Eucharystii. Obecność ta trwa, dopóki istnieją postaci chleba i wina. Dlatego przechowuje się Najświętszy Sakrament w tabernakulum. Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo zachęcał wszystkich wiernych, a w sposób szczególny kapłanów, do adoracji obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Papież pisał tak. Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego serca. To słowa papieża. Modlitwa adoracji Chrystusa Eucharystycznego powinna być znakiem rozpoznawczym każdego chrześcijanina. Papież daje świadectwo, że tego typu modlitwa jest dla niego źródłem sił, pociechy i wsparcia. Kościół katolicki wyznaje wiarę w rzeczywistą obecność ciała i krwi Chrystusa w Eucharystii nie tylko swoją nauką, ale również swoim życiem, oddając Mu cześć i adorując Go w wystawionym Najświętszym Sakramencie. Właśnie nabożeństwa i procesje eucharystyczne, adoracje Najświętszego Sakramentu do dziś cieszą się bardzo dużą popularnością wśród wiernych. Słowom ustanowienia Eucharystii i konsekracji chleba i wina towarzyszy gest ukazania świętych postaci. Popularnie nazywamy ten gest podniesieniem, choć nie jest to właściwa nazwa w tej części Eucharystii. Powinniśmy tutaj używać właśnie tego określenia ukazanie świętych postaci. Kapłan ukazuje ciało Jezusa Chrystusa i ukazuje kielich wypełniony krwią Chrystusa. Właśnie po wypowiedzeniu słów konsekracji ukazuje najpierw ciało, a potem krew pańską. Ten obrzęd pojawił się w liturgii stosunkowo późno, bo dopiero w XII wieku, jako dramatyzacja początkowych słów ustanowienia Eucharystii. Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo. Tak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza. Poza tym w tym okresie średniowiecza toczyły się dyskusje dotyczące realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. Czy rzeczywiście jest obecny już przed Eucharystią, czy nie jest obecny? Były różne błędy związane właśnie z nauczaniem o realnej, substancjalnej obecności. I to między innymi przyczyniło się do wprowadzenia właśnie ukazania świętych postaci i adoracji Najświętszego Sakramentu. Wprowadzenie podniesienia ciała pańskiego i jego adoracja praktycznie zakończyły wszelkie te dyskusje. Inną przyczyną wprowadzenia obrzędu ukazania świętych postaci do Eucharystii była pobożność ludowa, która domagała się widzenia świętej hostii. W tym czasie także niestety msza święta stała się niezrozumiała dla większości wiernych. Była odmawiana po łacinie, w większości po cichu. Poza tym też zanikł zwyczaj przyjmowania częstej komunii świętej. I właśnie swego rodzaju rekompensatą prawdziwej komunii stała się komunia oczu, czyli zjednoczenie się z Chrystusem przez oglądanie hostii. Wierni koncentrowali swoją uwagę na hostii już w momencie, gdy kapłan brał do ręki chleb, nieco unosił i błogosławił. I początkowo istniały różne praktyki ukazywania hostii. Na przykład unoszono ją nieco nad ołtarzem i czyniono znak krzyża, po czym z powrotem kładziono ją na ołtarzu. W innym miejscu kapłan trzymał hostię w ręku, wypowiadając słowa konsekracji i potem pokazywał ją wiernym. Dopiero synod w Paryżu w roku 1210 postanowił, aby hostię podnosić wysoko, ukazując ją ludowi dopiero po wypowiedzeniu słów konsekracji. I ten zwyczaj bardzo szybko przyjął się w całym kościele. Natomiast obrzęd ukazywania kielicha pojawił się znacznie później, bo pod koniec XIII wieku. To było związane z obawami przed rozlaniem krwi pańskiej i dlatego ten zwyczaj przyjmował się bardzo powoli. Nawet niektóre mszały drukowane na początku XVI wieku nie zawierały jeszcze tego obrzędu w przepisach dotyczących celebracji mszy świętej. Na stałe wprowadził go mszał papieża Piusa V z roku 1570. Kapłan oddawał cześć świętym postaciom przez ukłon po słowach konsekracji, a w niektórych miejscach całował hostię. Przyklęknięcie po ukazaniu świętych postaci pojawiło się w XIV wieku. Natomiast wierni, którzy chcieli oglądać ciało Chrystusa, aby lepiej widzieć, podchodzili możliwie najbliżej ołtarza i przyjmowali postawę stojącą. Z czasem wszedł w użycie pokłon, przyklęknięcie czy nawet leżenie krzyżem. Prawie od początku obrzędowi ukazania świętych postaci towarzyszyło używanie dzwonków lub gongów. Otóż dzwonki te obwieszczały wiernym moment konsekracji i ukazania ciała i krwi pańskiej. W XIII wieku na przykład w czasie ukazania świętych postaci dzwoniono wielkim dzwonem kościelnym, aby także ci wierni, którzy nie byli na mszy świętej, zwrócili swoją uwagę i spojrzenie na Kościół i wielbili Boga, który przychodzi w Najświętszym Sakramencie, bo wtedy dokonywało się przeistoczenie. Z czasem też dla uczczenia Eucharystii wprowadzono także użycie kadzidła. Obrzęd ukazania świętych postaci wprowadzono, aby wierni mogli je oglądać, adorować i oddawać im cześć. I takie ma znaczenie również w dzisiejszej liturgii. I właśnie stąd jest niewłaściwe, aby w tym momencie byśmy spuszczali głowę, bili się w piersi. Obrzęd nazywa się ukazanie świętych postaci, a zatem jeśli kapłan pokazuje ciało i krew Chrystusa, to pokazuje je, abyśmy my je oglądali, abyśmy adorowali. A zatem w momencie ukazania nie spuszczajmy głowy, nie pochylajmy jej w dół, nie uderzajmy się w piersi, ale właśnie patrzmy, aby również nasze oczy i oglądanie Najświętszego Ciała i Najświętszej Krwi budowały naszą wiarę, że to rzeczywiście jest ciało i krew Jezusa Chrystusa. To oglądanie świętych postaci ma pomóc uwierzyć w rzeczywistą i realną obecność Jezusa Chrystusa. Warto pomyśleć, że właśnie w tym momencie, na naszych oczach, na ołtarzu, uobecnia się ofiara Jezusa Chrystusa złożona na krzyżu. Chrystus umiera i zmartwychwstaje dla naszego zbawienia. To właśnie tutaj znajduje się źródło dla adoracji, uwielbienia i oddawania czci. Jednak aby człowiek mógł się zachwycić i adorować, musi najpierw zobaczyć, potem uwierzyć. I dlatego wierni patrzą na ciało i krew Jezusa Chrystusa, które są ukazywane przez kapłana w czasie każdej Eucharystii. Może właśnie z tej katechezy, oprócz tej świadomości, co dokonuje się w czasie konsekracji, czy właśnie to, że dokonuje się przeistoczenie, że chleb staje się najprawdziwszym ciałem Jezusa Chrystusa, a wino staje się Jego krew. Przyjmijmy także ten moment ukazania świętych postaci, abyśmy właśnie patrzyli, oglądali, abyśmy adorowali, abyśmy budowali naszą wiarę, że rzeczywiście ten Jezus przychodzi do nas, najprawdziwszy Jezus, jako Bóg i człowiek w swoim ciele i w swojej krwi. I ten Jezus potem przyjdzie do nas, aby dać się nam spożyć, przychodzi jako pokarm, pokarm, który już teraz daje nam życie wieczne. O dalszej części modlitwy eucharystycznej, a właściwie o tym, co dzieje się, co dokonuje się w modlitwie eucharystycznej w następnej katechezie. Szczęść Boże!